Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy i pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Przenosimy się do naszego studia Rozmów Niedokończonych, a nie tak dawno, przed chwilą byliśmy właśnie tam, na lotnisku pod Włocławkiem. Dzisiaj wielki dzień modlitwy za Polskę, a też przepraszania za tych, którzy właśnie uderzają w nasze najświętsze znaki wiary i także w oblicze obraz Matki Bożej. Nasz temat, co prawda, będzie odbiegał od tej atmosfery tego pięknego modlitewnego spotkania, ale też chcę podkreślić, że przed nami wybory i to jest też pytanie, rozmowa o przyszłość Polski, w którym kierunku pójdziemy jako państwo, jako naród. Mówiąc o programach przedwyborczych, bo dzisiaj właśnie taki temat, ocena przedwyborczych obietnic, zastanawiamy się też nad nimi, ale też, jakby powiedzieć, patrzymy w przyszłość, bo wybory oznaczają zawsze patrzenie w przyszłość. Bardzo gorąco zapraszamy Państwa. W naszym studiu witam serdecznie. Jest z nami pan Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest także pan doktor Artur Bartosiewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Też się już znamy.
Witam serdecznie.
Ze spotkań. Witamy. Więc to mówiłem, ten dzisiejszy dzień, atmosfera szczególna, specjalna. Są też konwencje partii różnych, ale ta modlitwa Polaków bardzo ważna. Może do tego kilka zdań panów, no bo to jest jakiś, prawda, taki znak powiedziany bardzo wyraźnie, że Polska opowiada się za swoimi wartościami, korzeniami, prawda, za wiarą. Nie można Polaków obrażać, tych, którzy wierzą, prawda, w Chrystusa, są chrześcijanami.
Myślę, że dla nas wszystkich to jest ważny dzień, też ważne święto w Kościele katolickim. Dla mnie szczególnie ważne, tu też odrobina prywaty, bo 17 lat temu, dokładnie 14 września, ze swoją żoną udzielałem sobie ślubu, więc dzisiaj jest rocznica mojego
ślubu. W Kościele katolickim.
W Kościele katolickim, tak. W obecności katolickiego księdza.
Dokładnie, bo to różnie nieraz się przedstawiają.
No ale to jest też piękny moment rzeczywiście,
tak.
żeby pamiętać o znaczeniu krzyża. To są też odpusty w wielu kościołach, w Lublinie, u Dominikanów, więc to jest moment dla wiernych ważny. A to, że tak wielu z nas potrafi to pokazać dzisiaj podczas tej wspólnej modlitwy, to jest też wyraz tego, że jesteśmy wspólnotą nie tylko narodową, jesteśmy nie tylko wspólnotą, która zbudowała własne państwo i które to państwo chcemy, o które się chcemy troszczyć, w które chcemy budować jako państwo dobrobytu, jako państwo, które będzie dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a jesteśmy też wspólnotą, która jest zjednoczona wokół wiary, bo bez Kościoła katolickiego, bez tej tradycji, którą Kościół zbudował, nie byłoby Polski, nie byłoby tej wspólnoty narodowej, którą tworzymy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy katolikami, czy nie, rola Kościoła w polskiej historii, w polskiej tożsamości jest szczególna.
Pan doktor?
Ja myślę, że to jest bardzo ważny sygnał i w ogóle okres, no bo jeżeli mamy, powiedzieliśmy, okres wyborczy, to w jakiś sposób jednoznaczny przekaz i manifestacja, czy też wręcz potwierdzenie, a też odniesienie się do różnego rodzaju pomysłów, które padają ze strony różnych ugrupowań czy osób, które próbują w jakiś sposób przestawiać, organizować i Polskę. Czasami dobrze, czasami źle, ale bez uwzględnienia tradycji, bez uwzględnienia roli instytucji jako Kościoła, ale też bezwzględnie pewnego zakorzenienia historycznego i uznania wartości, które duża część społeczeństwa, czy większość społeczeństwa de facto się z tym identyfikuje i promuje, no ciężko będzie uznawać, że nagle będziemy reorganizować państwo w inny sposób. I to jest bardzo ważne, że to w tym momencie wydaje się jednoznaczny jakiś przekaz jest realizowany. Czy zostanie usłyszany przez wszystkich, to zobaczymy, ale ważne, żebyśmy komunikowali się w taki sposób, żeby to był przekaz otwarty, jednoznaczny i taki szanujący się wzajemnie. I to jest chyba okazja do tego, żeby o tym mówić.
I też na początku, dla porządku, miał być z nami pan doktor Marian Szołucha. Niestety tam sytuacja rodzinna, jakieś tam są pewne...
No priorytety.
Życzymy zdrowia.
Oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, tak. Mariana tutaj. Szkoda, że go nie ma, ale...
No właśnie, dlatego też, bo mówiąc o tych ocenach przedwyborczych obietnic, jest troszkę problem mały, bo pan Artur Soboń jest, no to, że jest wiceministrem, to jest raz, ale jest też kandydatem teraz do parlamentu. Ziemia lubelska, któreś miejsce, prawda? czwarte czy piąte?
Czwarte. Mamy znakomitą listę 30 kandydatów, ja jestem na czwartej pozycji.
A no i więc siłą rzeczy no, ten program Prawa i Sprawiedliwości będzie bronił, prawda?
Ja bym chciał go nie tylko bronić, ale realizować w
przyszłości. Natomiast tutaj pan dr Artur Bartoszewicz, jako ekonomista, również będzie cennym głosem, no teraz jedynym, bo nie mamy.
Ja z przyjemnością będę odnosił się do każdego programu, oczywiście bezwzględnie. Również programu Prawa i Sprawiedliwości, no bo tak naprawdę dzisiaj trzy ugrupowania według sondaży wskazuje się na te, które w dosyć istotny sposób będą reprezentowały Polaków w parlamencie, czyli mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, mówimy o komitecie właśnie Zjednoczonej Prawicy, mówimy o komitecie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Polskiej, czyli to, co powstało z połączenia ambicji politycznych Polskiego Stronnictwa Ludowego i dawnego ugrupowania Kukiz 15. I wydaje mi się, że na tych trzech programach warto się skupić, przynajmniej je próbując zrozumieć, bo tak naprawdę każdy z nas będzie podejmował decyzje indywidualnie. Tu zakładam, że pan minister z przyjemnością będzie promował te rozwiązania, które komitet jego przedstawia, ale warto też wyjaśnić pozostałe i zastanowić się, co tak naprawdę jest warte dla nas wszystkich, czy te obietnice mają realne szanse wdrożenia.
No to zaczynajmy. Może będzie tak, gdyby pan minister tu jeszcze przedstawił te założenia, my je też w sumie znamy, bo są już wprowadzane. Chodzi tutaj, pewne kontinuum ma być po wyborach, jeżeli Zjednoczona Prawica dalej będzie sprawowała władzę. Natomiast możemy jakieś tutaj dodatki ze strony pana doktora, na przykład porównania do PO, czy do programu właśnie tutaj PSL-u i Kukiz 15, tak? Tak się, no taką.
Będziemy rozszerzać, ale też będziemy pytać się pana ministra o to, co jest tak naprawdę z tego wszystkiego realne, bo tak. Trzeba też się umieć obronić.
Czyli rozpoczynamy, panie ministrze, te główne filary.
My rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, chcielibyśmy, aby to, w jaki sposób zmieniła się Polska po roku 2015, kontynuować. My jesteśmy całkowicie przekonani, że to jest dobra zmiana dla Polski, to jest dobry czas dla Polski. Ja zresztą uważam, że Polska, tak patrząc czysto gospodarczo, bo rozumiem, że tak dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiać jako no, osoby zajmujące się gospodarką.
Zdrowie, wychowanie, edukacja.
Tak, nie, no, wszystko się mieści w tym, tak, ale to zgoda. Natomiast patrząc na ten czas taki, który miały inne państwa, na przykład, żeby akumulować kapitał, aby budować własne majątki, majątek narodowy, Polska tego czasu nie miała. I dzisiaj jest ten bezcenny czas dla Polski, kiedy mamy niepodległe, bezpieczne, suwerenne państwo. I tego czasu potrzebujemy. I mając ten czas, który dostaliśmy od opatrzności, powinniśmy go jak najlepiej wykorzystać. Myśmy wierzyli przez długie lata, że nie ma żadnej roli państwa, że państwo nie powinno prowadzić żadnej aktywnej polityki, nie powinno prowadzić żadnej polityki koordynacji różnego rodzaju działań, czy prorozwojowych, czy prospołecznych. No, krótko mówiąc, państwo nie istnieje. No, co najwyżej, jeśli ktoś coś ukradnie, no to państwo powinno go tam aresztować. Z tym też różnie bywało, ale do tego się ta doktryna do tej pory neoliberalna sprowadzała, więc rynek miał też regulować to, kto będzie bardziej bogaty, a kto będzie mniej zamożny, czyli ta tak zwana niewidzialna ręka rynku. I dopóki nie było planu pana premiera Mateusza Morawieckiego, planu dzisiaj naszego rządu, to Polska tak trochę dryfowała. To znaczy myśmy, ekonomiści, eksperci nazywali to nawet dyfuzją naśladowczą. Myśmy naprawdę nie mieli własnego kierunku, własnej busoli. Dzisiaj mamy i bez tej własnej busoli, trzeba powiedzieć, było tak, że ci, którzy byli bogaci, stawali się jeszcze bardziej bogaci, a ci, którzy byli biedni, stawali się jeszcze bardziej biedni. I to jest jedna, taka bym powiedział, część analityczna, opisowa, od której chciałbym zacząć, a druga jest taka, że nasi konkurenci budowali najpierw system, który był w pewnym sensie kontynuacją komunizmu, bo zmieniły się oczywiście pewne miejsca, w których podejmowano decyzje. No, nie była to partia, były to organy państwa i tak dalej, ale w znacznym stopniu była to kontynuacja, także personalna, szczególnie w gospodarce okresu komunizmu. Ta grupa była uprzywilejowana, ona odpowiada za tą prywatyzację, która wówczas miała miejsce. Ci ludzie się bogacili, budowali swoje potężne wpływy w III Rzeczpospolitej. Natomiast okres rządów PO-PSL to jest w pewnym sensie restauracja postkomunizmu, taka nowa wersja postkomunizmu, czyli utrzymanie tych zasad. Myśmy to przełamali.
Więcej państwa, ale na przykład tutaj adwersarze powiedzą, no dobrze, czyli więcej więcej państw, to znaczy, że państwo będzie sprawdzało, pilnowało obywatela. Na każdym roku będzie policjant, czy kasuje bilet, czy nie do metra i tak dalej.
Raczej partie opozycyjne obecnie, a te, które konkurują z Prawem i Sprawiedliwością, podejmują taką retorykę, że w te włączenie państwa kosztuje. Czyli, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przedstawia rozwiązania, którymi chce promować zwiększenie aktywności państwa, no to automatycznie pojawia się pytanie o to, skąd weźmiemy pieniądze na realizację tego typu obietnic. Ja bym wrócił jeszcze do jednej rzeczy bardzo ważnej, której pan minister powiedział o tym takim lęku przed planowaniem i podjęciem decyzji koordynacyjnej, bo rzeczywiście przez długi czas mieliśmy z czym takim do czynienia, dlatego że przed 89 rokiem mieliśmy gospodarkę tak naprawdę sterowaną ręcznie i potem pewne słowa były takimi słowami tabu, czyli zaprogramowanie czegoś, zaplanowanie czegoś. Tak de facto dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło takie przyzwolenie, żeby myśleć perspektywicznie. I faktycznie jest tak, że dopiero po zbudowaniu planu odpowiedzialnego rozwoju, czyli to, co mamy w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju, czyli sorowskiej, ona zaczęła przedstawiać możliwość podejmowania decyzji, które rzeczywiście zaczną próbować zmieniać rzeczywistość, czy zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. To się bardzo pięknie wpisuje w to, co realizowane jest w Unii Europejskiej, więc bo wykorzystujemy pieniądze, ale też pokazujemy, że sami zaczynamy podejmować decyzje zarządcze i rzeczywiście jest tak, że jest zderzenie między dwoma stronami, czyli Prawo i Sprawiedliwość mówi, państwo musi być w pewnym miejscu, gdzie do tej pory było wyłączane, a druga strona zastanawia się albo przestrzega, albo uważa, że państwo wchodząc tam może być nieefektywne, a więc na pewno może być mniej efektywne niż aktywność prywatna, przedsiębiorcza. Tylko pytanie, czy rzeczywiście te dwie rzeczy się wykluczają, czy nie można pogodzić z jednej strony państwa silniejszego, może nie zawłaszczającego, ale takie, które rzeczywiście nie ogranicza się tylko do złapania złodzieja, tylko rzeczywiście pomaga tym, którzy są słabsi i w jakiś sposób też wytycza kierunki, bo to też jest bardzo ważne, dla tych, którzy pracują w tej przedsiębiorczości, czyli w tej stronie, w sferze prywatnej, bo jeżeli zaczniemy tak na to patrzeć, to wydaje się, że te rozwiązania się nie wykluczają.
Czyli definicja silnego państwa w skrócie?
Znaczy, to jest takie państwo, które dba przede wszystkim o najsłabszych, czyli państwo, które nie wyklucza ze wspólnoty, tylko do niej dołącza poszczególne grupy społeczne, które są najsłabsze. Także terytorialnie, bo są słabsze regiony, te regiony, w których na przykład ja mieszkam, czyli w województwie lubelskim, czyli te regiony Polski Wschodniej, czyli prowadzi aktywną politykę w zakresie i odpowiedzialnego rozwoju, czyli takiego rozwoju, który dzieli się owocami tego wzrostu z najsłabszymi i tym samym zresztą budując popyt dla gospodarki.
Dopuszcza do tego podziału Polska A, B i Lubelszczyzna.
I terytorialnie wspiera te regiony, które są relatywnie słabsze, są mniej zurbanizowane, które są mniej produktywne, które mają niższy dochód narodowy na mieszkańca, tak aby wyrównywać szanse. Tak? Znaczy, to jest państwo aktywne, państwo silne, to jest państwo, które upomina się o najsłabszych i wyrównuje szanse i które nie wyklucza. Znaczy, mieliśmy państwo, które wykluczało, dzisiaj staramy się budować takie państwo, które jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a brak roli państwa to najlepiej widać na konkretnych liczbach, to znaczy na tych liczbach, w jaki sposób państwo polskie traciło konkretne miliardy złotych na skutek braku aktywności, na przykład w zakresie egzekwowania podatku.
Pan doktor ma też tutaj przygotowane, ja też gdzieś znalazłem obietnice.
Ściągi tak zwane.
Ściągi,
mamy.
Tak. Mhm. No bo trudno, żeby się na pamięć uczył. Obietnice Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jeżeli będzie premierem, a pan minister wtedy będzie ad vocem, albo pan doktor też, jak to rozumieć. I sześć jest, ja znalazłem sześć. Pan może ma więcej, ale mogę odczytać?
Proszę bardzo.
Ciekawości. A więc reforma służby zdrowia, 21 dni oczekiwania do lekarza, specjalisty, 60 minut oczekiwania na lekarza w nagłych wypadkach. Teraz, no...
Czy to jest realizowalne w ogóle?
Czy to jest realizowalne?
No właśnie, ogromny problem jest ze służbą zdrowia, bo przecież...
Ale teraz ile czekamy na przykład?
A to zależy od specjalisty. No czasami jest długi, bardzo długi okres i w ostatnich latach...
Ale mamy to ten czas sercowy, jak to się nazywa, 60 minut od zgłoszenia i ratowania.
Ale to mówimy o systemie ratownictwa medycznego.
Reforma
służby zdrowia i de facto odniesienie się do możliwości dostania się do specjalisty. To się zawsze zderza z pytaniem o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i pytanie, czy Polacy są gotowi na to, żeby de facto zwiększyć swoje zaangażowanie, czyli inaczej mówiąc, czy są gotowi na to, żeby składka zdrowotna została zwiększona. I niestety Polacy artykułują z jednej strony potrzebę, dajcie nam szybciej i lepszą medycynę, a z drugiej strony jak partycypacja, to nie chcemy zwiększać kosztów w tym zakresie. Zapowiedziane było, jeżeli dobrze pamiętam, Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało dosyć znaczne zwiększenie nakładów na służbę zdrowia w relacji do produktu krajowego brutto, bo w tym zakresie, w relacji do, znowu patrząc na państwa Europy, słabo wypadamy, tylko to się wiąże zawsze z wyborem. To znaczy, jeżeli zwiększymy nakłady na służbę zdrowia, co jest bardzo postulowane jako udział w produkcie krajowym brutto, to musimy się liczyć z tym, że no, ograniczamy w tym zakresie możliwość dyspozycji pieniądza na inne obszary. A parcie i na aspekt społeczny, i na aspekt infrastrukturalny jest. Czy to jest wykonalne?
No właśnie, to jest
w haśle zawsze, ale ja nie słyszałem jeszcze żadnego rządu od początku do 1989 roku, który by nie zapowiadał zmniejszenia kolejek, prawda? Ale w praktyce niestety jest to słabe, dlatego że mamy ogromne zaniechanie w edukacji w dostarczaniu kadry medycznej, czyli nam brakuje lekarzy. I teraz odtwarzanie tego, nawet te ostatnie 3-4 lata, które wiążą się z działaniami podjętymi, one nie zrobią magicznie lekarzy nam. To są sytuacje, w której musimy czekać jeszcze kilka lat, a też bierzmy pod uwagę, że o naszych lekarzy rywalizują obce
państwa. Pan minister przeczytał 200-stronicowy program, prawda? I chociaż nie jest specjalistą, tu pan minister Szumowski, myślę, zawita do nas niedługo, ale mamy tak, no dwa największe problemy to onkologia i kardiologia. Prawda?
Tak, i myśmy je rzeczywiście wskazali w naszym programie jako kluczowe. Słusznie pan doktor powiedział, że najlepiej patrzeć w relacji do PKB na wydatki na służbę zdrowia. One rosną w ostatnim czasie w sposób bardzo widoczny. My byśmy chcieli dojść do 6% PKB. Jeśli byśmy przyjęli, że polski produkt krajowy brutto to jest tam pewnie dzisiaj ponad 2 biliony złotych, to każdy jeden punkt procentowy wzrostu wydatków na służbę zdrowia, no to jest ponad 20 miliardów złotych. I dobrze zainwestowane środki od programów profilaktycznych począwszy przez tą najbardziej pierwszego kontaktu opiekę zdrowotną, szpitalne oddziały ratunkowe. Myśmy uruchomili dzisiaj system wymiany taboru karetek. Budujemy sieć szpitali, która ma jak najlepiej wykorzystywać te pieniądze. Nasi poprzednicy na przykład likwidowali szpitale de facto poprzez ich prywatyzację, czyli tworzenie spółek. Szpitale prywatne jakby zabierały najlepsze kąski, a nie świadczyły tych mniej, że tak powiem, atrakcyjnych komercyjnie świadczeń zdrowotnych. Myśmy z tym skończyli. W ogóle my uważamy drogę komercjalizacji służby zdrowia za błędną. Ona do niczego nie prowadzi. Ja mam przykład województwa lubelskiego, gdzie są 3 szpitale, które były zmienione w spółki. Dzisiaj szpitala w Biłgoraju już nie ma. Szpital w Rykach udało się uratować, ale przestał świadczyć dla swoich mieszkańców usługi opieki medycznej na jakiś czas. I dopiero teraz można odbudować ten szpital. A jesteśmy w szpitalu w Opolu Lubelskim, który jest spółką i szukamy formuły, żeby stał się z powrotem SPZOZ-em, nie przestając jednocześnie, tak jak w Rykach, świadczenia tych usług zdrowotnych dla mieszkańców. To jest dramat, jeśli szpital powiatowy nie zapewnia opieki bezpieczeństwa medycznego swoim mieszkańcom, już niezależnie od tego, jak ta opieka jest zorganizowana, bo tutaj też jest program dla szpitali, czyli tak, ten program inwestycyjny nasz dla szpitali, aby 2 miliardy znaleźć do inwestycji w szpitale.
Macie plan, tylko trzeba czasu, jeszcze czasu.
Nie, no, to jest, kolejki się zmniejszają, naprawdę jest tutaj widoczny postęp, ale ta cyfryzacja służby zdrowia jest na przykład czymś, co nam się udało i co powoduje, że te pieniądze są lepiej kontrolowane i można powiedzieć trafiają tam, gdzie trafiać powinny. Jesteśmy tutaj na dobrej drodze, natomiast nasi poprzednicy tak naprawdę wrócą do pomysłu komercjalizacji, a pewnie nawet do współpłacenia za opiekę zdrowotną, czego my nie jesteśmy zwolennikami.
Wrócą, jeżeli wrócą.
Ale tu warto zwrócić uwagę na dwie chyba rzeczy, które chyba są fundamentalne. fundamentalne w służbie zdrowia, które by powinny zostać zrealizowane, to po pierwsze kwestie przeglądu wydatków, czyli zastanowienia się, czy te pieniądze, którymi dzisiaj dysponujemy, bo można powiedzieć, że można zwiększać w nieskończoność wydatkowanie na służby zdrowia, one zawsze będzie obciążeniem, tylko pytanie, jak my to wydatkujemy, czy nie mamy takich obszarów, w których ten pieniądz jest marnowany. Mi bardzo podobała się wypowiedź w tej części, w której pan minister powiedział, że zaczynamy od zwiększenia nakładów na profilaktykę, bo de facto to, że my latamy ze skalpelem, już leczymy, to jest najgorsza sytuacja. Nie dopuścić do tego, żeby człowiek chorował. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz, to na co ja zwróciłem uwagę, czyli brak kadr. Znaczy, jeżeli nie przyspieszymy, nie zwiększymy nakładów na specjalizację, a w tym zakresie mamy ogromne braki, szczególnie pediatria, szczególnie kwestia geriatrii, mamy ogromny problem z tym, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby. Jeżeli tego nie zwiększymy, to nawet zwiększone nakłady inwestycyjne nie spowodują rozwiązania problemu.
To jest pierwszy punkt, bo mam drugi podobny, tutaj mam, nie ja, tutaj pani Kidawa-Błońska mówi tak. Drugi punkt, program dla seniorów, czek opiekuńczy, zwolnienie z podatku PIT, emerytów zatrudnionych na etacie. Z drugiej strony mamy przedłużenie czasu, nie tak dawno, kiedy się szło na emeryturę. To. Znaczy, czy to jest coś nowego? Jak to?
To jest jakby kierunek, znaczy taka oferta skierowana do osób, które pracują.
Tak można.
To teoretycznie jest realne, bo i też Koalicja Polska, czyli ta część związana z PSL-em, ona mówi o zwolnieniu emerytów w ogóle z płacenia podatków, no bo zakładając, że już oni zebrali pieniądze, które wcześniej były opodatkowane, więc to wydaje się racjonalne. To jest ciekawe podejście. Nie znaczy, że nie powinno być przeanalizowane, tylko pytanie oczywiście, czy będzie realizowane w ramach danego budżetu, czy możliwe jest przy założeniu równoczesnej realizacji pozostałych wyzwań.
Zauważył, że cały czas jest tylko na piśmie.
Znaczy tak, podwyższenie wieku emerytalnego to była cała prawda o programie Platformy Obywatelskiej. Oni też nie artykułowali, że to podniosło przecież. To nie było na sztandarach programowych. To niestety jakby też trzeba ojcze to tutaj dzisiaj teraz powiedzieć. Myślę, że jest dobry moment, że program musi mieć swoją wiarygodność. To znaczy powiedzieć można wszystko, no ale my patrzymy na to, co było i Platforma nie zapowiadała podwyższenia wieku emerytalnego, a podwyższyła do 67 roku życia. Ale my wprowadziliśmy program Senior Plus i rzeczywiście mamy tutaj narzędzia do i bezpośredniej, czyli takiej bezpośrednio w domu i zorganizowanej opieki dla seniorów. Program Dostępność Plus, czyli ponad 20 miliardów złotych na likwidowanie różnego rodzaju barier dla osób starszych we wszystkich obszarach, czy przed komputerem, czy przed telewizorem, czy na przykład zakup windy. Od 20 września ruszy Fundusz Dostępności, który będzie umożliwiał likwidację barier architektonicznych. No to jest przygotowanie odpowiednich służb, kadr po to, aby pomagać seniorom także poprzez domy dziennej aktywności, dziennego pobytu. To jest też coś, na co wydajemy środki i krajowe, i środki europejskie. To są leki dla seniorów. Coraz więcej osób z tych możliwości korzysta. No to jest wreszcie 13 i zapowiadana również 14 emerytura. A jeśli chodzi o podatki, no to jedno zdanie. Wszyscy seniorzy, czy niemal wszyscy seniorzy są podatnikami tej niższej stawki podatkowej i myśmy tą niższą stawkę podatkową obniżyli o 1 punkt procentowy. Podkreślę, 1 punkt procentowy, bo to tutaj trzeba być precyzyjnym. To dotyczy 25 milionów Polaków. Pracujących bądź będących płatnikami podatku PIT. 1 punkt procentowy to jest między 6 a 7% obniżki podatku. To jest realne działanie, które podjęliśmy.
I tu warto zatrzymać się przy tej części. Wydaje mi się to, co pan minister powiedział. To jest kwestia tych emerytur 13 i 14. Bo rzeczywiście w pierwszy raz w tym roku zostało to wypłacone, tylko tutaj pojawia się zarzut dosyć ostry i ze strony części ekonomistów, i ze strony oczywiście partii opozycyjnych. Przynajmniej na początku tak było, że to jest ogromny koszt, bo de facto to jest dodatkowe 10 miliardów.
Rozrzutność pewnie.
Tak, że to jest rozrzutność. Tylko znowu, to troszeczkę wpisuje się w taki model, który Prawo i Sprawiedliwość od 2015 realizuje, kiedy rozpoczęła realizację programu 500+, wtedy kiedy de facto na początku ten program był przedstawiany jako program taki, który miał zwiększyć dzietność. Ja ze swojej strony jako ekonomista oceniałem to bardziej jako rozwiązanie, które ma zmniejszyć dysproporcje dochodowe. I to się sprawdziło. Znaczy to, że wyeliminowano w wielu obszarach biedę i spowodowano dostępność i też włączono do konsumpcji, to się sprawdza. A co do tej 13-14 emerytury, to ona też właśnie w ten sposób działa. To znaczy ona trafia do tych osób, które są najbiedniejsze i te osoby, które są najbiedniejsze, one najszybciej i największy procent swoich dochodów wydają z powrotem w gospodarce. Więc to jest mechanizm, który natychmiast trafia. Pozwiększanie dochodowości najbogatszych nie powoduje powrót pieniądza do gospodarki wprost, a 13-14 emerytura o wiele szybciej wpływa z powrotem do gospodarki. Mamy takie impulsy, które widzimy w gospodarce dodatkowego wzrostu i to się też przekłada i na ściągalność PIT-u i tutaj ściągalność VAT-u. Tak,
ale też my w naszym programie pokazujemy też wzrost emerytury. Ona, to najniższa emerytura ma mieć 1200 zł.
16%, a na łyżeczko 20%.
Trzeba tutaj rozpisać poszczególne produkty w nowej matrycy VAT-owskiej, ale myśmy te wszystkie prorodzinne wpisali najniżej, tak, jak tylko można w ramach oczywiście tych możliwości, jakie mamy w Unii Europejskiej. Natomiast emerytury dla wszystkich również będą rosły, oprócz tej
najniższa
możliwości,
emerytura,
to najniższa
złotych,
emerytura,
tak,
czyli
nie wiem, czy idziemy dobrą drogą, bo to tak, abyśmy tutaj ten program, prawda, platformy jakoś chcieli.
No, nie, ja myślę, że warto
to tak mówić. Komentujemy go, rozumiem, że tak ojciec przyjął formułę tutaj.
Więc. No właśnie, trzecia obietnica, darmowy dostęp do zabiegu in vitro.
No to jest...
Rozumiemy tych, którzy chcą mieć, nie mogą mieć dzieci, chcą mieć dzieci, ale mamy też dobrze rozwiniętą na protechnologię. Już pomijając tutaj te warunki...
To jest kwestia wyboru i tak naprawdę podejścia i etycznego i przyzwolenia społecznego.
To jest życie ludzkie, szafowanie
życia. Właśnie chodzi, więc jakby pytanie...
Nie żyjemy 100 lat temu, prawda? Kiedy były jakieś tam badania jeszcze próbne.
Tylko z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to, ile wydajemy tak naprawdę na to, żeby... czy powinniśmy wydawać na to, żeby populacja rosła, bo populacja nam maleje w liczebności. I teraz pytanie, czy tak naprawdę, bo oczywiście kwestie etyczne są do ustalenia i wyborcy, i społeczeństwo to ustali. Ale partia mówi, że jeżeli jest, Platforma Obywatelska mówi, że jest jakiś sposób na to, żeby przynajmniej część par mogła uzyskać zdolność posiadania dzieci, to ta wartość dzisiaj dziecka jest niezwykle wysoka. I teraz pytanie oczywiście, jaka jest relacja między nakładem a wynikiem.
Dziwię, bo dziwimy, bo wiemy, jaka jest tutaj
skuteczność.
Skuteczność i też atmosfera wokół tego. To są zabijane zarodki ludzkie. Dzieci, człowiek osobiście.
Więc dlatego mówię, że to jest kwestia pewnego przyzwolenia. Jeżeli przyzwolenia społecznego nie będzie, to nawet najfajniejsze hasło widziane przez daną partię polityczną, ono nie musi być
wdrażane. Jaki procent ta obietnica dotyczy? Ma zanęcić, tak mówiąc brzydko.
Znaczy ona populacyjnie na pewno nie jest szeroka, bo ona odpowiada bardzo wąskiej części społeczeństwa, która po pierwsze akceptuje, a po drugie poszukuje tego sposobu. Z drugiej strony przy wzrastającej niepłodności społecznej, no bo też mamy z tym do czynienia, że i mężczyźni i kobiety mają z tym problem, może to być wyzwaniem za kilkanaście lat.
Ale mamy sprawdzoną metodę.
Ale wydaje mi się, że to nie zadecyduje. To znaczy, to na pewno nie będzie decydującym argumentem wyborczym.
Platforma Obywatelska dzisiaj konkuruje z lewicą, rozumiem, na
tak, to jest
ten
takie
liberalny, ideologiczny program. I to jest tylko po to, aby jakoś szukać wyborców. Rzeczywiście to jest technologia, która jest etycznie całkowicie sprzeczna z ochroną ludzkiego życia, więc ona to nie jest za życiem. Tak?
Tak.
To jest
skończmy te punkty i potem
przeciw życiu, więc naprawdę ja bym traktował to wyłącznie jako element nie polityki prorodzinnej, bo przecież tak naprawdę myśmy zaczęli politykę prorodzinną, przede wszystkim programem Rodzina 500+, tylko jako element ideologii, która potwierdza, że Platforma Obywatelska to jest partia, która szuka wyborców po lewej stronie, wśród takich wyborców bardzo liberalnych.
Tak. Nie patrzy dzisiaj tu, jutro tam, żeby tylko było. Czwarty punkt, zrównanie płac kobiet i mężczyzn oraz darmowy internet dla młodych do 24 roku życia. Tak się trochę, no bo jak to się, po co to się razem łączy, zrównanie płac?
Zrównanie płac jest takim problemem. Zrównanie płac jest problemem. To znaczy, może nie zrównanie, tylko same dysproporcje, że rzeczywiście jest tak, że jak w badaniach społecznych wychodzi...
Czy kobieta pracuje pracując
że kobieta, wykonując tą samą pracę przy tym samym zaangażowaniu, a nawet lepiej będąc wykształcona, zarabia mniej, bo jest swoiste przyzwolenie społeczne, jest jakiś też szklany sufit w tym zakresie. W Polsce nie jest tak duża dysproporcja jak w Europie. To też trzeba podkreślić, bo to jest takie, często bazuje na badaniach europejskich.
Czy w Europie kto? Mężczyzna zarabia?
W większości przypadków mężczyzna zarabia i w Polsce niestety też jest w części zarabia przyzwolenie, więcej, że mężczyzna zarabia więcej, więc platforma, i tu znowu też jest ukłon w stronę lewicowego elektoratu, bo tam są tego typu argumenty, bardziej częściej padające, ale wydaje mi się, że i druga strona, czyli i prawa strona też już zauważa, że trzeba. Znaczy trzeba wzmocnić też kobietę pracującą i dać jej możliwość wynagrodzenia godnego.
Takiej
rywalizacji.
Nie ma żadnych wątpliwości, że kobiety powinny zarabiać dokładnie tyle za tą samą pracę, co mężczyźni. Rzeczywiście wszędzie te różnice występują i trzeba tutaj prowadzić politykę, która będzie niwelowała te różnice, ale też trzeba dać kobietom wybór.
To znaczy, ustawowo tego się nie da zapisać,
ustawowo
prawda?
Się tego nie zaordynuje, tak, bo to jest też czy w znacznym stopniu kwestia rynku.
Umowy internet.
Ale właśnie, ale ojcze, ale jedno zdanie tylko jeszcze. No, my uważamy, że trzeba dać kobiecie wybór przede wszystkim. Znaczy kobieta ma pełne prawo być aktywna zawodowo, i to jest jej własny wybór, który jest bardzo dobry dla nas wszystkich, tak? Dla gospodarki, ale jednocześnie kobieta ma prawo zostać w domu i zająć się dziećmi. I to myśmy wprowadzili możliwość, którą nazywamy Mama 4+,
może zebrać to,
czyli że kobieta, która wychowała dzieci, wychowała czwórkę dzieci, ma prawo oczekiwać od państwa dokładnie takiej samej emerytury jak kobieta aktywna zawodowo. To jest coś, co jest szczególnie ważne, bo daliśmy kobiecie realny wybór, zabezpieczając jednocześnie ten wybór materialnie i odpowiedzialnie przez państwo. A jeśli chodzi o internet, to my dzisiaj zbudowaliśmy program, który pozwala na budowę sieci szerokopasmowej, szybkiego, światłowodowego internetu, który będzie powodował, że będzie można wejść na kolejne piętro w rozwoju technologicznym, na te kolejne możliwości, jakie daje internet, także internet rzeczy. W ogóle sobie nawet nie wyobrażamy, jakie możliwości w tym zakresie istnieją dzisiaj, bo to jest wszystko, co przed nami, ale ten szkielet trzeba zbudować, więc podłączamy wszystkie szkoły w ramach sieci edukacyjnej do internetu za pieniądze w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, czyli za pieniądze i krajowe, i europejskie. Budujemy dostęp do pojedynczych gospodarstw domowych do internetu, tam gdzie firmy nie widzą jakby sensu takiego biznesowego do tego, aby do tego mieszkania, do tego domu. To jest na przykład w województwie lubelskim 250 000 gospodarstw domowych, które podłączyliśmy do internetu, i ponad 1300 szkół. No serio? Platforma Obywatelska, a jeszcze mówi, że to ma być internet dla młodych, czego już w ogóle nie da się zrozumieć, bo internet powinien być dla wszystkich, ta sieć powinna być wykorzystywana.
Ale młodzi mają smartfony,
telefony, grają. Ale chyba nie ma problemu społecznego dostępności internetu.
Szczególnie dla młodych. Tak,
znaczy,
internet jest, powinniśmy budować internet tam, znaczy państwo powinno angażować się tam, gdzie buduje się główną sieć, główny szkielet, i tam, gdzie są białe plamy. Tam, gdzie są usługi publiczne, tam, gdzie jest edukacja.
Gdzie czyste powietrze.
I tyle. I to robimy. I to robimy.
Znaczy, to jest takie hasło, wydaje mi się, oczywiście w jakiejś tam części populacji może być nośne, no bo mam telefon, chcę mieć darmowy internet, ale nie wydaje mi się, żeby w Polsce był problem tak istotny, patrząc na tle różnego rodzaju społecznych, gospodarczych problemów, żeby mówić, że nagle internet darmowy jest ważniejszy. Znaczy, to, co jeszcze można zauważyć, czy jakby z takich propozycji, które z ich strony padły, to, że idą w kierunku niższego opodatkowania pracy, bo jakby to, co zostało zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli po pierwsze podwyższenie płacy minimalnej i 13, 14 emerytura, i ta płaca minimalna została bardzo mocno zaatakowana ze strony opozycji, bo opozycja mówi o ogólnym obniżeniu kosztów pracy, bo koszt pracy w Polsce jest dosyć znaczny. Oni też mówią o tym, że ma być zerowy CIT dla firm, które nie płacą dywidend z zysku, co oczywiście jest bardzo bardzo dyskusyjne, no bo teraz jak
zero
rozstrzygać...
Zero to był za ich czasów prawie.
No, więc pytanie właśnie i kwestia tak zwanego niższego ZUS-u dla samozatrudnionych, co oczywiście wpisuje się po części w propozycję znowu Koalicji Obywatelskiej, która mówi o tym, żeby był ZUS dobrowolny dla samozatrudnionych, czyli grupa docelowa.
My, ojcze, zrobiliśmy tak, to też warto powiedzieć. Zerowy PIT dla młodych, nie zerowy internet, tylko zerowy PIT do 26 roku życia. 9% CIT dla tych najmniejszych. Proponujemy ZUS od dochodu, co w praktyce dla tych najmniejszych będzie oznaczało o połowę mniejszy ZUS, bo
i tu mam pytanie, czy będzie jakiś próg, bo tak, najbardziej boją się...
60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli tak jak jest dzisiaj, czyli ci, którzy
to warto
mają,
podkreślić, dlatego że był
więcej...
przez, po wypowiedzi był taki ogromny fake news w internecie, który pokazywał, że jeżeli będzie procentowo odliczany od dochodu firm ZUS, no to ci, którzy będą zarabiać większe pieniądze, będą ogromnie ponosili koszty ZUS-u. A tutaj pan minister mówi, że będzie określony próg, to będzie stawka de facto ryczałtowa, która będzie liczona, ale proporcjonalność będzie zmniejszała obciążenie dla tych, którzy dzisiaj sobie nie radzą z płaceniem ZUS-u, czyli są małymi de facto przedsiębiorcami, tymi,
czy
którzy mają
ogóle,
małe
jeśli będzie czas, to zaraz powiem, ale jeśli będzie czas, to...
Ale jeszcze te dwie zanęty.
To chętnie powiem, co my robimy dla małych i średnich przedsiębiorców, bo nikt do tej pory takiego pakietu dla małych firm nie przygotował.
Będziemy sobie budować te dwie przynęty. Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego.
To w ogóle to najlepiej zlikwidować telewizję publiczną. Dla Platformy Obywatelskiej to już pan premier Donald Tusk wcześniej proponował.
Ale dzisiaj poszło to zupełnie w inny system płacenia z budżetu, prawda? Jako dofinansowanie z budżetu.
To jest rzeczywiście do rozważenia, w jakich proporcjach powinniśmy realizować
to jest takie pobudzające dla tych,
ale to jest 1 milion osób płacących realnie, reszta osób nie płaci, bo jest bardzo niska opłacalność abonamentu w Polsce. Sam abonament oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego jest dyskusyjny, bo można się zastanowić nad różnego rodzaju realnymi mechanizmami rekompensaty kosztu funkcjonowania telewizji publicznej, rozdzielając koszty funkcjonowania telewizji publicznej od działalności misyjnej, bo ta działalność misyjna ona nie musi być przyporządkowana tylko i wyłącznie telewizji publicznej, bo chodzi o zamówienie pewnych programów istotnych z punktu widzenia społeczeństwa.
Likwidacja i co dalej, bo nie ma powiedziane co za to.
Znaczy, co to oznacza w praktyce? Znaczy, w praktyce
jak nie ma finansowania, to nie ma telewizji.
Że te główne anteny, tak jak tutaj pan doktor powiedział, no te główne anteny jakoś przetrwają, tak? Znaczy będą tam puszczały jakieś show i trochę sportu i coś, co jest atrakcyjne dla tego targetu, dla którego tak, reklamodawcy są gotowi płacić za reklamy, ale przecież nie o to chodzi. Znaczy Platformie chodzi o to. Nie o to chodzi w abonamencie. Znaczy telewizja publiczna, radio publiczne jest dlatego cenne, że jest przy wszystkich, nawet najmniejszych imprezach, najmniejszych wydarzeniach w gminie, w powiecie. To jest kolejny element...
To nie jest komercyjne. Na to się
kolejny
nie ściągnie reklamodawcy.
Kolejny element likwidacji Polski powiatowej, po likwidacji posterunków, poczty, zakładów energetycznych, sieci gazowej i tak dalej. To jest kolejny element, który...
Zamknięcie okienka na świat.
Oni są tacy zdecentralizowani, tak? Mówią, że wspierają samorząd i są za decentralizacją, ale tak naprawdę przy takim systemie utrzyma się wyłącznie duża antena Polskiego Radia czy Polskiej Telewizji.
Szósta obietnica, czy ta przynęta, zrównanie praw dla związków partnerskich.
No to już nie jest gospodarczy całkowicie aspekt, to jest jakby taki światopoglądowy. Ale to się wpisuje dokładnie to, o czym powiedzieliśmy. Znaczy, jeżeli Platforma Obywatelska chce zgarnąć tą część elektoratu, zagarnąć do siebie tą część elektoratu lewicowego i wzięła też na listy u siebie osoby o takich poglądach, to komunikuje się w ten sposób. No po prostu jest to konkretny... Kiedyś Platforma Obywatelska była bardziej centroprawicową, czy centrum.
Wyszło wszystko z tego...
A dzisiaj wyszło całkowicie...
frazeologii przynajmniej.
A dzisiaj nastąpiło całkowicie przesunięcie. I widać, że te aspekty gospodarcze są drugorzędne, bo Platformie bardzo trudno jest odpowiedzieć i licytować się z tym, co pan minister powiedział, z realnym wykonaniem obietnic. Dlatego, że przed 2015 rokiem mieliśmy do czynienia z takimi kampaniami wyborczymi, gdzie było bardzo dużo obietnic, a potem rzeczywistość realizowalna była zupełnie czymś innym. I pierwszy raz tak naprawdę od 2015 roku mamy sytuację, która po części zaskoczyła i polityków, i obywateli. Co zostało obiecane, jest realizowane. Co oczywiście szokuje, no bo część mówiła, fajnie było posłuchać, tylko dlaczego to teraz jest realizowane. No właśnie, i teraz pytanie. Jeżeli mamy do czynienia z kolejną kampanią, która oczywiście mamy do czynienia z inflacją obietnic, Czyli każda strona coś obiecuje. Tylko teraz pytanie, czy rzeczywiście to, co się umówi, będzie realizowalne?
Ale ja mam pytanie, czy na przykład nawet ci potencjalni wyborcy tej koalicji obywatelskiej mają świadomość, co znaczy zrównanie praw dla związków partnerskich.
Znaczy to...
Bo to nie jest tylko to, że jest dwóch facetów i jeden chce, i są, żyją, wiadomo, o co chodzi.
No to kwestia jest adopcji dzieci i tak dalej.
No, nie, ale zaraz, zrównanie praw to jest dużo więcej. Znaczy to są konsekwencje wszystko, co mówicie. Ale tak naprawdę to jest zmiana definicji rodziny. Znaczy to jest na nowo, pomimo tego, że mamy to zapisane w Konstytucji
dzięki Bogu.
Mamy to zapisane w ustawach i instytucja rodziny jest, wiadomo, najsilniejszą instytucją, najważniejszą z punktu widzenia państwa i narodu. To o to chodzi. Chodzi o uderzenie w definicję rodziny, o zmianę definicji rodziny po to, aby w ogóle zmieniać strukturę społeczną, aby prowadzić politykę, która będzie polityką, która będzie wbrew rodzinie. Znaczy ona nie będzie polityką, która ma wzmacniać rodzinę, tylko polityką, która ma osłabiać rodzinę i po to jest budowa jakiejś, takiej, bym powiedział, niedoprecyzowanej instytucji związku partnerskiego. Tak? Ona wcale nie musi oznaczać jednopłciowości, ale ma przede wszystkim zmieniać nasze wyobrażenie o rodzinie i zmieniać w prawie pozycję rodziny. A naszą rolą, rolą polityków, rolą państwa, my tak też uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość rolę państwa, aby wzmacniać rodzinę, aby budować jej dobrobyt, aby budować jej siłę.
To nie znaczy, że dyskryminować te wszystkie środowiska, które są mniejszościowe,
absolutnie,
tak? Czy mają inny pogląd na świat, ale
wiemy,
pytanie,
że istnieje,
czy zrównywać,
istnieje życie poza rodziną, tak, znaczy są różne sytuacje w życiu, ale rolą państwa jest budować silną rodzinę i to jest, można powiedzieć, fundament naszego programu, a Platforma jakby tutaj pokazuje, że dokładnie odwrotnie, że trzeba rozmontowywać rodzinę.
Może tak, zrobimy teraz, czy jeszcze jakieś dopowiedzenie? Bo
ja bym o tej płacy
to
koniecznie.
Płaca minimalna jest ważna.
My chcemy wzrostu tej płacy.
Panie, zamknie się to, nawet za kilka lat 4000, no bo ktoś powie tak, dobrze, ale ja jestem małym przedsiębiorcą, ja będę musiał dać, ja upadnę. Bo nagle...
Znaczy, to musimy popatrzeć na to troszkę szerzej.
Ogłosić, że mają zapłacić.
Powiemy w ten sposób, jeżeli, przypomnijmy sobie rok 2015, dyskusję na temat tego, czy 500+ jest w ogóle realizowane i przypomnijmy sobie wypowiedź ówczesnego, czy ministra finansów, który mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. Tak, w zależności od tego, jaka jest koniunktura gospodarcza i w rzeczywistości, jaka jest skuteczność państwa w ściąganiu podatków, bo to jest ważne. Jeżeli chcemy zrealizować tego typu działania, to musimy zapewnić finansowanie. Jeżeli mówimy o programach społecznych, a jeżeli mówimy o płacy minimalnej, to teraz możemy sobie zadać pytanie, na co my tak naprawdę stawiamy? Jeżeli dzisiaj ta płaca minimalna powoduje, że człowiek na rękę ma 1630 zł, to teraz pytanie, na jakim poziomie poniżenia człowieka my utrzymujemy pracownika, płacąc tego typu pieniądze? Ja już pomijam kwestię rywalizacji z innymi gospodarkami, oczekiwania społeczne, że będziemy zarabiać tyle, ile w Niemczech czy we Francji. Chodzi o zwykłe moralne podejście do tego, że zatrudniamy człowieka. Tak. Więc oczywiście będzie tak, że część przedsiębiorców będzie miała bardzo dużą trudność z kontynuacją. Ale teraz pytanie, jeżeli on ma trudność z kontynuacją, bo jest na niskim poziomie marżowości, to pytanie, kogo my bronimy? Albo mówimy o biznesie, albo mówimy o działaniach takiego przetrwania. I teraz, jeżeli popatrzymy na inne państwo, na Węgrzech podniesiono 60% płacę minimalną i tam rzeczywiście 10% pracowników straciło pracę, ale 90% dostało tą rzeczywiście podwyższenie.
Ale 10% co się stało?
No i teraz pytanie. Jeżeli byśmy mieli do czynienia z problemem na rynku pracy, czyli mamy wysokie bezrobocie, to ja bym się bał tego typu zmiany. Ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wielu przedsiębiorców artykułuje, nie mam pracowników, dajcie mi ich, to jeżeli my nawet przesuniemy część pracowników, realnie stanie się tak, że część rzeczywiście firm pozbędzie się część pracowników, to jestem przekonany, że znajdą oni miejsce na rynku pracy i prawdopodobnie w efektywniejszy sposób gromadząc środki do swojego gospodarstwa domowego. I co trzeba podkreślić? Zwiększenie płacy minimalnej to jest zwiększenie dyspozycji pieniądza w gospodarstwie. Znowu u tych najmniej zarabiających, bo de facto mówimy o około w tym momencie 5 milionach pracowników, ludzi, którzy zarabiają w Polsce płacę minimalną. 38 milionów, 5 milionów płaca minimalna. Czy do jakiego poziomu my doprowadziliśmy gospodarkę, utrzymując ludzi na najniższym poziomie? To jakbyśmy dodawali tlen i żebyśmy zakręcali ten tlen i patrzyli, ile jeszcze Kowalski będzie w stanie wytrzymać bez tego tlenu i czy on dalej będzie pracować. I teraz to, co się próbuje zrobić, to powiedzieć, mówimy, otwórzmy to, bo ludzie muszą mieć możliwość odetchnięcia i gospodarowania własnym pieniądzem. Przełoży się to automatycznie na zwiększenie konsumpcji wewnętrznej. Oczywiście zreorganizuje gospodarkę, bo to, co premier powiedział, jest oczekiwanie, że dzięki temu, że wzrośnie, zresztą prezes Kaczyński też powiedział coś takiego, że wzrośnie presja na to, że poprzez podwyższenie kosztów pracy atrakcyjnym stanie się na przykład robotyzacja. My musimy przejść z gospodarką, z montowni na inny poziom rozwoju.
Czyli budżet się domknie.
To jest jedno,
można
że
przewidzieć. My
mamy tak, budżet się domknie przy większych dochodach, mamy większe wpływy podatków PIT i VAT. Tak?
Ale mamy budżet, mamy projekt budżetu już przecież na przyszły rok i wiemy, że on jest bez deficytu i to jest coś zupełnie nowego.
Ale, a ta 3000 jest 2020?
Ale tak, mamy na dzisiaj, powinniśmy powiedzieć tak, na dzisiaj mówimy, bo to jest realne, tak, jest już rozporządzenie i to jest już konkret, to już się stało, 2600 zł płaca minimalna, czyli wzrost o 15%.
Na rękę ile to jest?
Trzeba by policzyć, pewnie tam nieco ponad 2000 zł. Ale po pierwsze, jest coraz mniej osób, które otrzymują płacę minimalną i w gruncie rzeczy tak naprawdę problem będzie i ważny, bo trzeba go rozwiązać tak, żeby ci ludzie zarabiali więcej w sektorze usług publicznych, a moim zdaniem mniejszy niż w
prywatnym
niż w przedsiębiorstwach.
Ale w sektorze usług publicznych, warto zauważyć, to jednak będzie ogromnym wyzwaniem, bo to
oczywiście
zwiększa koszty
ale
funkcjonowania państwa.
Ale to jest absolutnie
państwa,
niezbędne,
tak?
Bo każda z tych osób, która dzisiaj zarabia płacę minimalną, nie powinniśmy dyskutować na temat tego, jak powinna być wysoka płaca minimalna. Niech ekonomiści gdzieś na uczelni dyskutują. My powinniśmy jako politycy czuć
tego,
wyrzut
żeby
sumienia, żeby nikt nie otrzymywał w Polsce płacy minimalnej. Po drugie, ojcze, płaca minimalna w Polsce, nawet po tej podwyżce, o 15%, a przypomnę, że w roku 98 to była podwyżka 25 czy 30%, w kolejnym roku również 25 czy 30%, w 2008 20%, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, te ponad 15%, szczególnie jak płace rosną 6-7% rok do roku. To jest poniżej 50% średniego wynagrodzenia we Francji czy w wielu państwach Europy Zachodniej, to jest grubo ponad 50% średniego wynagrodzenia.
Pytanie, czy nie
płaca
powinno
minimalna
być na stałe powiązane i stały wskaźnik w tym zakresie?
Z punktu widzenia gospodarki.
To jest wyzwanie szczególne, słuchacze nasi,
absolutnie,
telewidzowie.
Powinniśmy zwiększać płace, aby
pytania
Polacy zarabiali więcej.
Czekamy na telefony, już są, słyszałem. Mamy tak, dla Polski Północnej, przypomnę numery 56 657 0011, 56 657 0012, dla zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014. Tego wieczoru rozmawiamy, oceniamy przedwyborcze obietnice. Nasi goście: pan Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, a także dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Jeżeli mamy telefony, bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Grzegorz z Granowca.
Tak,
witam szanownych gości i ojca prowadzącego. Chciałem tylko powiedzieć, że do tych obietnic, to my możemy, zawsze głosowałem na PiS i będę głosował na PiS, bo my możemy obiecać złote góry, ale z tego nic nie wyjdzie. Możemy na przykład pendolino obiecać, piękne pendolino, a ludzie, którzy z PGR-ów czy tam z zaścianku, nie mają jechać czym do pracy. I to takie obietnice to mnie nie interesują. Mnie interesują takie obietnice, które robi ten rząd. Nie, oczywiście, że nie od razu wszystko można zrobić, ale powoli Polska idzie do dobrobytu. Nie oszukujmy się, bo jest gazoport. To wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. I to mi się podoba i dlatego będę głosował na PiS. Szczęść Boże.
Panie Grzegorzu, a z jakiej pani z miejscowości? Dużej czy...
Granowiec. Granowiec.
To jest mała, tak?
No, taka mała, 1200 ludzi. No. To jest wspaniała miejscowość.
No właśnie, to też ważna okoliczność. Dziękuję bardzo. Panie doktorze.
Ja może zdanie tutaj bym, bo tak, tu zostaliśmy pochwaleni, ale może powiedzmy dwie rzeczy przy tej okazji. Po pierwsze, to, że to jest możliwe, że my jesteśmy wiarygodni, że realizujemy ten program i prospołeczny, i program rozwoju Polski. Dzisiaj rozwój gospodarczy w Polsce jest trzykrotnie wyższy niż w Unii Europejskiej, w Europie Zachodniej, więc to przynosi efekty. To jest możliwe ze względu na te działania, które podjęliśmy w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego, czyli powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, Big Data, analiza danych, jednolity plik kontrolny, STIR, pakiet paliwowy. No to wszystko, co zrobiliśmy, nie chcę już tych wszystkich ustaw wymieniać. Efekt jest taki, że jest 100 milionów złotych dziennie, każdego dnia w budżecie państwa więcej. Dlatego to jest możliwe. Tylko dlatego, że z pełną determinacją podjęliśmy z tym złodziejstwem walkę i podjęliśmy ją skutecznie. Ale po drugie, jeśli pan już o pociągach, to jednak jedno zdanie, bo dzisiaj negocjujemy także w moim ministerstwie budżet Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie, gdzie już zapewniliśmy, że będzie finansowanie taboru kolejowego ze środkami również europejskimi, tak żeby dać szansę polskim producentom właśnie wagonów, polskim producentom taboru kolejowego, stąd też aktywna rola w ratowaniu tego przemysłu przez
to
Polski Fundusz Rozwoju.
Widzi, że nie ma większej
nie ma Pendolino, a są polskie pociągi bardzo, bardzo dobre.
Tak. Znaczy warto zauważyć, że oczywiście to jest kwestia telefonu z określonej miejscowości, małej miejscowości i ci ludzie realnie odczuli programy społeczne, bo one tam rzeczywiście dotarły. W takich małych miejscowościach to jest decydujące. Ja sobie przypominam ostatni taką obserwację w jednej z mniejszych miejscowości na Wielkanoc, kiedy zobaczyłem, ile w kościele pojawiło się osób z dziećmi i jak przeliczyłem sobie tych kilka mszy razy tą ilość dzieci razy te 500 zł, które do tej miejscowości wpływa, to ona generalnie w wartościach około 50-60 tysięcy miesięcznie wpłynęło do tej małej wsi.
Plus.
To z punktu widzenia tych sklepów lokalnych, z punktu widzenia możliwości, to rewolucja.
To jest dokładnie do końca lipca tego roku 77 miliardów złotych, a dzisiaj już na blisko 7 milionów dzieci, czyli 6 milionów 800 tysięcy dzieci.
Teraz się prosi
szczególnie
przypomnieć wyłudzenia VAT-owskie, ile to było tych miliardów?
No to według szacunku, my tak naprawdę szacujemy, bo tu ciężko jest powiedzieć, ile
nie
było.
Nie
złapaliśmy, nie złapiemy nigdy tak naprawdę za rękę nikogo w taki sposób, żeby dzisiaj te pieniądze odzyskać. Od 250 do 500 miliardów to w zależności od szacunku, bo my możemy tylko i wyłącznie próbować wyobrazić sobie i przeliczyć, gdyby te systemy były rzeczywiście na granicy dobrze pilnowane, gdyby te cysterny nie jeździły swobodnie po, gdybyśmy mieli oznaczone produkty, gdybyśmy mieli możliwość ściągnięcia podatków,
gdyby,
to teraz pytanie, co by można było za to zrobić. Znaczy, ta rozpacz, która była pokazywana pod koniec kadencji przez ministra ówczesnego finansów Rostowskiego, która mówiła, że nie ma pieniędzy, no pokazywał pusty budżet de facto i niemożliwość spięcia i każda rzecz, która była proponowana dla niego była niemożliwa do realizacji, no bo de facto tego pieniądza nie było.
To, że nam ukradziono miliardy, to jest jedno, bo dzisiaj widać o 158 miliardów złotych różnicę w budżecie,
tak.
Więc no to jest po prostu konkret. Znaczy, można sobie szacować, ale konkret jest taki, że odzyskaliśmy te pieniądze do budżetu i one są dla Polaków. Ale nam naprawdę ukradziono nie tylko pieniądze, ale czas. Zmarnowaliśmy 8 lat, które można było lepiej wykorzystać dla Polski.
Bo w tym czasie można było realizować inwestycje.
Teraz też czasu nie marnujemy, bo odbieramy telefony od państwa. Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze.
Szczęść Boże.
Janusz Niemiec i witam gości. Ma dwa pytania.
To pana imię możemy jeszcze?
Janusz.
Pan Janusz, tak.
Pierwsze, kiedyś, 40 lat temu chyba czytałem taką książeczkę, chyba Miltona Friedmana, Wolny Wybór, tam było właśnie o tej niewidzialnej ręce. Dlaczego to się w Polsce nie sprawdziło? Czy to po prostu było źle wprowadzane, czy w każdym razie poniosło to kompletną klapę, tak mi się wydaje. A drugie pytanie, czy nie ma alternatywy dla podatku VAT? Bo wiemy, że cała Europa jest okradana z tego podatku. Czy Europa jest skazana na ten VAT? Czy można coś innego zaproponować?
Dobrze, panie Januszu, dziękujemy, pozdrawiamy. To pan doktor chyba no, pierwszy.
Po pierwsze, dlaczego w Polsce nie wyszedł wolny rynek? Bo ja zadam pytanie, czy on kiedykolwiek był wolnym. Bo jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób została dokonana transformacja, w jaki sposób sobie pewna część społeczeństwa, tak zwanych elit postkomunistycznych, zapewniła byt na rynku i w jaki sposób przejęcie części rynku i sterowanie w taki sposób, by to było korzystne dla bardzo wąskiej grupy społecznej, to nie było, nie ma rynku. Rynek był, pamiętam wtedy, kiedy Polacy wyszli na ulicę ze stoliczkami, z łóżeczkami, handlowali. i nagle zaczęli się wzbogacać. Ja dokładnie pamiętam tą sytuację, bo sam też w tym uczestniczyłem, pamiętam jak jeździłem
na stadion dziesięciolecie.
Na stadion, ja pochodzę ze ściany wschodniej, więc jeździłem za granicę zbierać truskawki i handlować różnego rodzaju produktami, potem się wracało i sprzedawało to na własnym, na naszym bazarze. Wszystko się rozwijało. Potem taki przyszedł moment, kiedy nagle ktoś zaczął nas uszczęśliwiać, czyli stwierdził, że my sobie nie poradzimy, nie poprawnie funkcjonujemy. Zaczęły tworzone być rozwiązania biurokratyczne, które nagle stłamsiły coś, co w Polakach było bardzo naturalne. Przecież ilu ludzi bez kompetencji, bez wiedzy, bez wykształcenia z tych łóżeczek handlując dorobiło się pieniędzy. I nagle ktoś zadecydował...
Co to było?
To były decyzje, to były reformy Balcerowicza, które bardzo istotnie zdegradowały aktywność Polaków. A druga rzecz to jest ten VAT. Czy jest alternatywa do VAT-u? Oczywiście nie jest problem samego podatku VAT, tylko to, jak VAT jest uregulowany wewnątrz wspólnotowo, czyli to, że są rozwiązania odmienne w poszczególnych państwach członkowskich. I czy my oczywiście zabiegamy, żeby ujednolicić. My zabiegamy o to, żeby zmniejszyć dysproporcje. My zabiegamy o to, żeby nie było przyzwolenia w poszczególnych państwach do działań, które są nieetyczne, które doprowadzają de facto do wyłudzeń. Ale jak sobie przypomnijmy ostatniego szefa Komisji Europejskiej, który de facto, Junckera, który był de facto szefem wcześniej państwa, które dopuszczało do tworzenia takich nieprawidłowych rozwiązań podatkowych, to ja się nie spodziewałem, że w tej komisji nastąpi jakiekolwiek rozwiązanie, które będzie uszczelniało system. Z podatkiem VAT jest tak niestety, że my się uszczelniamy, to niestety w którymś państwie to zaczyna wypływać. Jak tam uszczelnią, to niestety u nas zacznie się ponownie problem. My musimy wyprzedzać.
Koniecznie, ale rzeczywiście jest tak, że no w ramach wspólnoty jest zerowa stawka VAT na granicy. W związku z tym trzeba szukać rozwiązań wspólnotowych. Tutaj pan premier Mateusz Morawiecki jest, można powiedzieć, liderem dzisiaj w Europie i w praktyce, w jaki sposób ten VAT uszczelniać i propozycji rozwiązań także w zakresie na przykład podatku u źródła, czyli płacimy podatek tam, gdzie prowadzimy rzeczywiście działalność gospodarczą. Natomiast jeśli chodzi o ten wolny rynek, no to dzisiaj Polska jest takim państwem, które dba o te klasyczne zasady wolnego rynku, bo przecież państwa konkurują nie tylko dzisiaj na samym rynku, ale na przykład regulacjami, więc w tym sensie nie ma w czystej postaci laseferyzmu nigdzie, po prostu to nie istnieje.
Już w Europie na pewno nie.
A już w Europie na pewno nie, ale w tych państwach, nie chcielibyśmy w takim państwie żyć. No, trzeba uczciwie powiedzieć, że chcielibyśmy żyć w państwie, w którym jest cała infrastruktura i nawet ci, którzy są najbardziej bogaci, gdzieś, nie wiem, korzystają w swoich biznesach z rajów podatkowych, tak jak się tutaj marzy może komuś, to mieszkają jednak w takich państwach, w których ten rozwój jest bardziej zrównoważony, ale my dzisiaj w Europie, walcząc z tymi szkodliwymi dla Polski rozwiązaniami, też w zakresie pakietu transportowego, walczymy o te wszystkie swobody, które były u początku Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Handlu, kapitału, przepływu ludzi i pieniądza. No to naprawdę my dzisiaj jesteśmy bardziej europejscy od Europy i bardziej rynkowi.
W odpowiedzi na to na przykład Francuzi próbowali nas ukarać za zwiększenie aktywności. Przypomnijmy sobie naszą pozycję firm transportowych i reakcję automatyczną Francji, że my nagle zagrażamy dla ich funkcjonowania. Tylko w momencie, kiedy oni zdobywali nasz rynek, nie było w tym problemu, prawda?
Mamy telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Słuchamy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Witamy panie Michale. Szczęść Boże. Słuchamy.
PRL, czyli zabór Czerwonego Cara, okradał nas. Płaciliśmy przymusowy haracz. Dorobek pokoleń, przemysł, gospodarka, finanse, wszystko zostało rozgrabione de facto. Na początku dostawali ci, którzy byli najbardziej pokrzywdzeni przez elity PZPR-owskie i solidarnościowe, dostawali rekompensatę w postaci kuroniówki. Teraz mamy rekompensaty w postaci 500+. I moje pytanie jest takie, kiedy i czy w ogóle jest szansa na odzyskanie dorobku pokoleń, który został rozgrabiony, a drugie, czy na przykład polskie hipermarkety, firmy i tak dalej, banki, czy dostaną takie na przykład 5-letnie zwolnienia z podatków, jakimi cieszą się podmioty zagraniczne. Do tej pory.
To tyle, panie Michale.
Chodzi o wyrównanie szans, bo my jesteśmy w naszym kraju pariasami de facto. Także i to jasnej polityki nie dostrzegam w żadnym ugrupowaniu. Być może w Konfederacji, ale oni mówią, a jeżeli by wygrali wybory, nie wiem, czy by to zrealizowali. Uważam, że tu potrzebna jest burza mózgów, tak żeby wypracować wiarygodny, jednoznaczny program, a nie polegać na samych obietnicach.
Dziękujemy, panie Michale. Pozdrawiamy serdecznie.
Znaczy, na pewno bym nie nazwał polityki społecznej rekompensatą. Znaczy jest tak, jeśli się spojrzy na historię Polski, to jest w ogóle bardzo ciekawe i można kiedyś sobie taki program na temat gospodarczej historii Polski popatrzeć, w jaki sposób ten nasz dochód na mieszkańca rósł, na przykład w okresie pierwszej Rzeczpospolitej, potem się nagle załamywał. Jak rósł i się załamywał. I takie załamanie niestety przeżyliśmy nawet w stosunku do PRL-u na początku tej tak zwanej transformacji. Znaczy myśmy po prostu stali się niezwykle zubożałym narodem. Nie mieliśmy szans
35% PKB spadło,
zbudować aktywów w okresie PRL-u, który był rzeczywiście systemem wielkiego, zorganizowanego marnotrawstwa, bo pracowaliśmy jako Polacy, my zawsze pracujemy, można powiedzieć, znakomicie, tak, staramy się i jesteśmy kreatywni, produktywni, ale system był, polegał na marnotrawstwie państwowym, więc niestety nie można byłoby tej naszej energii powojennej wykorzystać, także boomu demograficznego, do budowy takiego państwa, o jakim dzisiaj marzymy, więc rzeczywiście zmarnowaliśmy dziesiątki lat, czy setki lat nawet w polskiej historii, tak, nie mieliśmy własnego państwa. Natomiast dzisiaj budujemy politykę trwałych podstaw i wzrostu gospodarczego poprzez choćby te ambitne projekty uniezależniające nas energetycznie w postaci Trójmorza, Świnoujścia.
Dobrze, no, więc to jest... budujemy, kiedy zbudujemy?
No, ale jeśli byśmy chcieli być tak bogaci jak Niemcy, to pewnie jeszcze trzeba poczekać, ale jak Portugalia czy...
Kilka dni temu pan Naimski, minister, mówił tak, że 3 lata i będzie wszystko, jeśli chodzi o energetykę.
A jeśli chodzi o... Tak, no bo musi. Pan minister Naimski bardzo o to dba, żeby w momencie, w którym zakończymy umowę z Rosją, mieć alternatywę i rozmawiać w sposób partnerski.
Niedawno był raport Szkoły Głównej Handlowej, który mówił o tym, że de facto w grudniu tego roku już jesteśmy na poziomie rozwojowym Portugalii. Za 14 lat powinniśmy być na poziomie średniej wspólnotowej, około 20 lat i powinniśmy być na poziomie średniej niemieckiej. Oczywiście to są pewne takie projekcje statystyczne. Czy się uda kiedykolwiek odzyskać to, co straciliśmy? No nie, bo de facto
to minęło.
Ja bym mniej się historią zajął, a bardziej zastanowił się nad tym, co i to jest ważne. Co możemy dzisiaj zrobić, żeby jak najszybciej tego
nie... Czy jest taki mechanizm,
co nie znaczy...
przy grancie naukowym? Masz ten grant, masz do 3 lat czy 4, na przykład napisać książkę, bo zbadać.
Dokładnie,
tam,
więc jakby oczekujmy od tego, że ludzie, którzy pełnią w Polsce władzę, że realnie wywiązują się ze swoich zobowiązań i dają takie rozwiązania, które są rzeczywiście zmieniające. Proszę zobaczyć ten projekt CPK, Centralny Port Komunikacyjny. To może być rewolucją. Jeżeli uda się nam to w ciągu następnych 10 lat zrealizować, to nie jest tylko lotnisko, to jest cały system kolejowy, to są naprawdę, to jest rewolucja.
A co z Radomiem?
To też.
No nie, ale zobaczcie na przykład na... Pan tutaj nie widzi tych działań na przykład wobec zagranicznych przedsiębiorców w zakresie podatku CIT,
wszystkiego nie widzi, nie
czy wobec
też
hipermarketów. To powiedzmy to, wprowadziliśmy podatek tak zwany wielkopowierzchniowy, który ma stwarzać równe zasady konkurencji także polskim sklepom po długich bojach z Komisją Europejską. Jesteśmy dzisiaj, mamy rzeczywiste wpływy z podatku dochodowego od zagranicznych koncernów. Dzięki klauzuli unikania opodatkowania, dzięki tym metodom, które ograniczyliśmy, mieszania kosztów tak finansowych z operacyjnymi, szukania tego typu oszczędności tak, żeby de facto nie płacić
podatku. I odmienne interpretacje,
naprawdę przy aktywnej polityce fiskalnej można zwiększyć bazę podatkową po to, aby wykorzystać
to. Mówimy o przyszłości, co nie znaczy oczywiście, że nie warto by było rozważyć zastanowienia się nad tym, żeby zidentyfikować te wszystkie nieprawidłowości, które były zrealizowane. Przecież to nie jest tak, że majątków w Polsce nie ma, że ktoś ten majątek ukradł.
Trzeba
rozliczyć. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli nie będzie na przykład, i która postulowałby na przykład to, jeżeli nowy parlament będzie, o specjalnej komisji śledczej, która rzeczywiście by ujawniła, jeżeli jest patologia i są ludzie, którzy zawłaszczyli sobie majątek nienależnie dla nich, Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak samo jak mafię się kara, tak samo potraktować zmowę przeciwko społeczeństwu, przeciwko gospodarce, jako normalny system mafijny.
To tak, nie tak, że on sobie zakopie w ogródku na 10 lat i potem odkopie i wróci, dokładnie. Prawda? I będzie żył długo i szczęśliwie.
To jest tylko kwestia odwagi politycznej, żeby to
nie
zrobić.
Nie tylko obywatel, ale całe państwo. Proszę przypomnieć również o tym, że nie odpuszczamy
A potem ktoś dziedziczy i zachowuje się, jakby to było jego, prawda? Dokładnie. To też bardzo ważne.
Żyją sobie jak w maśle, prawda? I pączki i tak dalej. Kolejny telefon mamy, odbieramy, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam ojca Janusza, no i miłych gości, ministra i pana doktora. Piotr Stromborka.
Tak, panie Piotrze, prosimy.
No, ja tu chciałem powiedzieć, co, no bardzo mili goście. Wszystko w to jestem, zgadzam się ze wszystkim to, co mówią, bo z komuną prawie 40 lat walczę, walczyłem. Jej nie ma, nie, bo już jestem, dwie wojny przeżyłem, wojnę się urodziłem. I takiego kochanego rządu, jak teraz jest, bo ja to śledzę, to jeszcze nie było. I jak naród, kochany narodzie polski, obudź się. Bo ja jestem tak, nie wiem, nie jestem jasnowidzem, nic, ale 99%, bo podpisy zbieram i do Sejmu, do Senatu i na wszystko nie tego, z ludźmi rozmawiam. I 99% jestem pewny, że PiS wygra. Daj Boże, no nie jestem, mówię jasnowidzem, wszystkim to mówię, bo tak by Polska zginęła, bo to są złodzieje, to zdrajcy ojczyzny, jak na skargę jeżdżą, przekop Mierzei nie trzeba, ta Gdawa Błońska nie in vitro da, no bo to natura stworzy, a in vitro to natura, no nie daj Boże, to dreszcie przychodzi. I proszę, pozdrawiam wszystkich, bo takiego polityka jak Jarosław Kaczyński to jest najlepszy polityk, bo ja to śledzę.
Tak, panie Piotrze, dziękujemy.
I narodzie polski, kochany, obudź.
Dziękujemy za te orędzie. Nie jestem członkiem PiS-u, ale miło słychać, jednak jest dużo...
Nie, że aktywny, że tak, znaczy, ale to, też to naprawdę. Że
jednak no też mówię Macie, no bo tak trzeba powiedzieć, jest to zobowiązanie niesamowite. Jednak jest nadzieje pokładane są, no bym powiedział, prawie na granicy.
Nie, no bo myśmy pokazali, że traktujemy obywateli, traktujemy Polaków jako, można powiedzieć, partnera w umowie. To znaczy, na coś się umawiamy, na kolejne te piątki na przykład, czy na program wyborczy, to go realizujemy i rozliczamy się. I robimy to sprawnie, robimy to szybko, robimy to z pełną determinacją.
Coś, co jest ważne, panie doktorze, przerwę, panie ministrze, bo zapomnę, że na przykład rodzic czy dziadek, on mówi, mi się nie udało, mnie państwo oszukało, prawda? Ja żyłem w tej komunii, potem postkomunii jeszcze gorszej, ale patrzę na wnuki, że może one będą miały lepiej. Może
no właśnie,
będą
nie, to jest sobie... część polityki, znaczy budować nadzieję, no tak, budować optymizm. My byśmy chcieli, bo mamy dobry czas dla Polski, mówimy o tym, żeby Polacy byli uśmiechnięci, żeby Polacy byli aktywni, jak tutaj pan Piotr, żeby Polacy wierzyli, że możemy zbudować wspólnie dobrą przyszłość dla przyszłych pokoleń i to robimy, to jest nasz
cel. Ale to też bardzo, bardzo zauważyć, że przez wiele lat Polakom się mówiło cały czas zacznijcie pasa, ciągle się nie da. A teraz nagle okazało się, że i to wydaje mi się jeszcze bardziej część społeczeństwa podburzyło. Bo jeżeli ciągle mówisz, że na nic nie ma pieniędzy, a potem nagle okazuje się, że... A i powiedziano, ale jeżeli się wyda na was, to będzie największa strata. A mało tego, jak się wyda na was, bo przecież ja pamiętam tą retorykę, bo byłem jednym z pierwszych ekonomistów, którzy opowiedzieli się za programem 500+, niezależnych, czyli jakby nie będący związany z partią polityczną, tylko jako ekonomista pracujący na uczelni. Powiedziałem, że to rozwiązanie jest prawidłowe, powinno być stosowane. Ale wtedy pamiętam przekaz. Polacy sobie nie poradzą, Polacy przepiją, przepalą, zniszczą. Przecież nie potrafią. Znaczy ciągłe twierdzenie, że my niczego nie zrobimy,
naród jest kiepski,
to jest fatalne. I teraz nagle okazuje się, że naród sobie poradził spokojnie. Mało tego, oczywiście jakieś patologiczne rozwiązania się pojawiły, bo zaraz zostało to wyciągnięte, ale one były śladowe ilościowo w stosunku do masy ludzi, która potrafiła wspaniale zagospodarować pieniądze.
Z reklamówkami nad morze.
Nie twórzmy z Polaków spatologizowanego społeczeństwa.
Państwa. Uwierzmy w to, że jesteśmy w stanie coś sensownego zrobić. I tak samo cały czas czekam naprawdę na to, żeby przestać negować duże projekty inwestycyjne. Bo my ciągle słyszymy o tym, że mierza Jawoślana niewykonalna i nie poradzimy. Energia atomowa, elektrownia atomowa, nie poradzimy sobie. CPK, nie poradzimy sobie. Jak to nie poradzimy sobie? Znaczy, to jeżeli będziemy sobie wmawiać, to nie poradzimy. Zróbmy te rzeczy, bo jakoś inne gospodarki radzą sobie z tymi rozwiązaniami i dzięki temu rzeczywiście dokonują skoków rozwojowych. Zobaczmy, co się stało w Korei Południowej, zobaczmy, co się stało w Izraelu, w Japonii, przecież to też w Singapurze, kraj, który był na rolniczym, de facto krowy chodziły po ulicach i ludzie przez 30-40 lat potrafili rewolucję zrobić. To, co nie potrafimy, potrafimy, tylko trzeba wreszcie w siebie uwierzyć i przestać ograniczać się samemu w decyzji, że zróbmy naprawdę gospodarkę silną i bogatą. Nasi poprzednicy nie wierzyli w to rzeczywiście, że te duże projekty prorozwojowe są możliwe. My pokazujemy, że to jest realne, choćby na przykładzie Świnoujścia, ale dla Polski Wschodniej, dla tej części Polski, która jest no, w takim położeniu granicznym.
Czy Polska
granicznym,
jest ważna cała, i zachodnia, i wschodnia, i
ważne są
południowa,
te
tak?
prorozwojowe projekty takie jak Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, Wschodnia Magistrala. No to są niezwykle ważne rzeczy. To Małaszewicze. No, mamy takie położenie, jakie
nie
mamy.
Żeby nie wykorzystajmy te Gierek, szanse. Omu ze Śląska, tam, czy tam z Sosnowca.
Tak, ale tu, no, ale jest, ale tu jest bardziej kwestia tego, jak Polskę otworzyć.
Polska jest na tyle duża, że trzeba różne narzędzia stosować dla Śląska. Jest program dla Śląska, a jest program dla Bieszczad. To właśnie myśmy uznali, że nie wszędzie te same narzędzia. Znaczy, Polska nie może być tylko tranzytowa. Polska na przykład
nie może być tranzytowa wschód-zachód.
Wschód-zachód.
Bo to,
tak,
co zostało zaproponowane, to ta Polska wschodnia uruchomiona, więc musi być niestety północ-południe.
Kręgosłup.
Bo inaczej
to
nie da się uruchomić.
Ale jeśli jesteśmy na przykład w wymianie handlowej z Chinami, ze wschodem, też powinniśmy mieć możliwość przyjmowania towaru. Ruch lotniczy rośnie naprawdę w szybkim tempie w Polsce. I za chwilę ten centralny port komunikacyjny to nie będzie wielki wyłącznie projekt cywilizacyjny, transportowy, komunikacyjny, ale normalnie zwyczajna konieczność, bo
odpowiedź,
po prostu
zwyczajna odpowiedź na potrzeby rynkowe.
Nie da się obsłużyć
jest
takiego
świat lotniczego. Ocena przedwyborczych obietnic, druga część w Radiu Maryja o 21:30. Dziękujemy za telefony, dziękujemy naszym gościom. Pan Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. A więc kontynuacja jest tutaj dobrym słowem, jeśli chodzi, prawda, o wybory.
Cała Polska ważna, ale Lublin, województwo lubelskie i Polska Wschodnia najważniejsze.
Pan się uśmiecha, więc wiemy dlaczego, bo z tamtych stron...
Nie, ale bo jest najważniejsza, nie dlatego, że ja sam tam pochodzę.
Polska jest najważniejsza.
To ja będę bronił
Polska
też,
jest najważniejsza, że dla Polski Wschodniej musi, o Polsce Wschodniej musimy...
Doktor Artur Bartoszewicz,
Suwalszczyzny, więc też jest bardzo ważna i w Warszawie, no, staram się cały czas takim być.
Czyli jest pan taki do wynajęcia.
To nie jest kwestia, czy do wynajęcia. Wiadomo, że jako ekonomista jestem, ale chodzi o to, żeby umieć spojrzeć na różne pomysły w taki sposób, żeby je ocenić, ale nie się z nimi za mocno nie
identyfikować. A szkoła główna handlowa to jest polska szkoła. Tak?
Bezwzględnie. Kapitału. Najlepsza uczelnia w Polsce
ekonomiczna. Jesteśmy obaj absolwentami. Więc
brawo, dziękuję tak bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy 21:30 na drugą część rozmów niedokończonych.